Niepokorne. Siła inspiracji. Cykliczna audycja radiowa poświęcona pamięci wyjątkowych kobiet. We wtorki i czwartki o godzinie 11.15.
Historia podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej nie jest wyłącznie historią mężczyzn. Kobiety, podobnie jak w czasach działalności Armii Krajowej, trafiały do oddziałów partyzanckich. Były głównie łączniczkami, sanitariuszkami, ale zdarzało się też, że wykonywały pracę wywiadowczą. Urząd Bezpieczeństwa tropił je równie zaciekle jak mężczyzn, tak samo jak mężczyźni były torturowane i zabijane w komunistycznych więzieniach. Te, które posiadały dzieci, były dodatkowo szantażowane ich krzywdą, a te aresztowane w ciąży rodziły w więzieniach. O kobietach wyklętych w dzisiejszej audycji opowie Dariusz Syrnicki, badacz historii specjalizujący się w działalności partyzantki antykomunistycznej w północno-wschodniej Polsce.
Niepokorne. Siła inspiracji.
Dzisiejszym gościem audycji jest Dariusz Syrnicki, badacz historii, szczególnie podziemia antykomunistycznego na ziemi łomżyńskiej i Białostoczyźnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Historia partyzantki antykomunistycznej to nie jest tylko historia męska.
O, zdecydowanie. No właśnie, to jest taki... Ja będę chciał dzisiaj porozmawiać o w ogóle takim bardzo zawężonym temacie, o kobietach w partyzance, w podziemiu niepodległościowym powojennym, ale to jeszcze narodowym, tak? Bo oczywiście były dwie podstawowe organizacje, i z okupacji niemieckiej i w czasach powojennych. Była K, później po wojnie kontynuacja to był WiN, a no, w czasie II wojny światowej to było podziemie narodowego, Narodowe Siły Zbrojne i po wojnie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. I chyba te formacje są mniej znane, mniej są opowiadane, także myślę, że opowiemy może o tym najmniej znanym.
Bo to nie jest tak, że one brały się w tej partyzantce znikąd. To jest często, tak jak wspomniałeś, kontynuacja ich działalności z czasów II wojny światowej.
Nie, no w ogóle nawet zaangażowanie się w czasie II wojny światowej. Znaczy, ja bym chciał nawiązać do tego, że przede wszystkim pokolenie przedwojenne było wykowane w bardzo patriotycznym duchu, tak? A rodziny ludzi z podziemia narodowego, no to było podziemie wyjątkowo patriotyczne, tutaj nawiązujące do tradycji wielowiekowej, bardzo często rodzinnej, rycerskiej, szlacheckiej, etosu walk w powstaniach, i większość dowódców, osób tych bardziej znanych z podziemia, czy Jakowskiego, czy Narodowego, to NSD-owskiego, to były osoby, które gdzieś ich przodkowie, dziadkowie, pradziadkowie walczyli na przykład w powstaniu styczniowym. I to było normą.
Jakie role one pełniły w tym oddziale?
Jeżeli chodzi o rodziny, generalnie, o kobiety, to generalnie jakby zadaniem głównym, podstawowym, to było sformułowane w podziemiu narodowym w pomocniczą służbę kobiet. To była taka formacja przy komendzie powiatu istniejąca, łomżyńskiego. W czasie okupacji niemieckiej szefową, w ogóle chyba najbardziej tutaj znaną osobą, to była pani porucznik Krystyna Kozłowska, żona kapitana Grota w stopniu porucznika, która w którymś momencie w sztabie okręgu białostockiego była szefową pionu propagandy, czyli bardzo, bardzo wysoko. Z takich, myślę, że najbardziej tutaj ważnych osób, a mało znanych, powiat łomżyński był podzielony jakby na taką część bardziej północną, bardziej południową, czy na północnej części taka osoba jak Eleonora Grys, pseudonim Kos. To ona mieszkała w Kosakach, tutaj obok Drazdowa. I ona organizowała kobiety generalnie w czasie okupacji niemieckiej do tego podziemia z terenów jakby od Narwi na północ powiatu łomżyńskiego. Znowuż Maria Przejdziecka, pseudonim Krystyna, ona pochodziła spod Zambrowa z Grzymał. To była siostra porucznika Przejdzieckiego, który zginął w Czerwonym Boże w walce z Niemcami. Ona i podczas okupacji niemieckiej, i po wojnie opiekowała się, organizowała też dziewczęta i kobiety młode z południowej części powiatu, obecnie jakby łomżyńskiego w tamtym czasie, obecnie Zambrowskiego, a wcześniej właśnie łomżyńskiego. Przede wszystkim te dziewczyny wszystkie przechodziły kursy medyczne. I tutaj muszę powiedzieć, że w dokumentach znalazłem coś, czego nigdzie nie ma w żadnych opracowaniach historycznych, a przynajmniej nie trafiłem. Taka formacja w powiecie łomżyńskim funkcjonowała jak PKP. Kojarzy nam się to z koleją, a w tamtym czasie to były pielęgniarskie kursy przygotowawcze. I w ramach takiego sformułowania dziewczyny z gmin, nie wiem, tutaj przede wszystkim Jedwabne, Przytuły, Wizna, Piątnica i dalej na północ miały szkolenia medyczne, pierwsza pomoc przede wszystkim, czyli jakieś rany postrzałowe, wszelkiego rodzaju kontuzje, opatrunki, umiejętność jakby znalezienia się takiej pomocy rannym osobom. I jednocześnie te dziewczęta też pełniły bardzo często funkcję też łączniczek. Tak? Kobietom, czasem dziewczętom łatwiej było przenieść jakiś meldunek, mniej wzbudzały podejrzeń. Ale tutaj powiem o rzeczy, która jest już kompletnie nieznana, albo no, w zasadzie nie ma tego opracowania historycznych. Bardzo często pod przykrywką bycia pielęgniarką, sanitariuszką albo łączniczką, dziewczęta też prowadziły wywiad. i z okupacji niemieckiej. Ten przykład podam tej północnej części pani Eleonora Grys, pseudonim Kos. Ona organizowała się do wywiadu dziewczyny i tak na przykład gmina Jedwabne, samej sobie się Jedwabne. Irena Reniewicka, pseudonim Syrena, ona była osobą, która organizowała dziewczęta do wywiadu w Jedwabnych w okolicach. Sama, będąc też w tym wywiadzie, no, na przykład była taką sekretarką w posterunku żandarmerii niemieckiej. A tak naprawdę to no, zbiera informacje tak, od Niemców, co się dzieje w terenie. Druga jej koleżanka, która była zawerbowana, też pracowała w tym urzędzie u nich. Tak, i to było takie no, świetne źródło informacji. Tych dziewcząt było co najmniej w tamtych okolicach kilkanaście, które zajmowały się wywiadem.
Czyli to nie jest tak, że one pełniły jakieś podrzędne funkcje. Opowiada, że część z nich docierała do jakichś bardzo ważnych stanowisk w podziemiu. Nie jest tak, że były lekceważone. Dziewczyny to tam, wiadomo, opatrzą rany i tyle.
Może tak. No w sensie bojowym, w oddziałach bojowych, tak, no to oczywiście dziewcząt, z tego co ja wiem, w zasadzie nie było. To tak jak się czasem mówi, w oddziale jakaś sanitariuszka i tak dalej. No Inka była sanitariuszką w oddziale, tak. Tutaj w oddziałach generalnie osoby, dziewczyny, która by chodziła na stałe w jakimś oddziale, to ja nie znam takiej sytuacji. No ale oddziały kończą pewne rzeczy, pewne działania, ale po to, żeby je przygotować, no potrzebny jest dobry wywiad, tak? Informacja, wiedza, żeby ta działalność była efektywna, tak? Żeby nie wpaść w zasadzkę, żeby coś się wykonuje, coś się robi, to żeby było wiadomo, co się robi, tak? To jest zbieranie informacji też o szpiegach, konfidentach, o donosicielach. Cały zakres wiedzy o terenie, tak? I no, młode dziewczyny, bardzo ideowe, które no, ryzykowały własnym życiem, bo jeżeli na przykład Niemcy, no kogoś takiego by złapali, no to jest kara śmierci, no jeżeli nie kara śmierci, to święcim na pewno, czyli długo trwała często śmierć, tak? A najczęściej te osoby mogły być rozstrzeliwane, więc no ryzyko no, życia, tak? A te dziewczyny młode, bardzo ideowe, fajne dziewczyny, nie głupie, wiedziały, co ryzykują, czym ryzykują, ale w takim etosie Polski niepodległej wychowane, tak, w tym czasie przedwojennym. Dla nich to było naturalne, że jeżeli taką funkcję ktoś im zaproponował, to jest o tyle mało znany temat, że o takich osobach to generalnie wiedział tylko na przykład szef wywiadów podczas okupacji niemieckiej. Komendanty powiatu był Bolesław Kozłowski, pseudonim Grot. Jednocześnie no, był właśnie szefem też wywiadu na powiat, on tu prowadził ten wywiad, więc te osoby, to taka ciekawostka, że dla ludzi z ich terenu to była jakaś dziewczyna, która jest sanitariuszką, tak, o której wiedzą od tej strony i nikt nie wie o tym, że jednocześnie zaprzyjaźniona bezpośrednio przez kapitana Grota, tak, i no tą drugą rolę też pełni.
A jeśli chodzi o te czasy już powojenne, jak wyglądała ich codzienność? One żyły normalnie, nie były w oddziałach partyzantki
na co dzień. Dokładnie, przede wszystkim tak, bo polegało też na tym, że w zasadzie w każdej wsi, w powiecie łomżyńskim, w każdej wsi dosłownie był punkt medyczny. To jest temat w ogóle nieznany, nieopisany, no bo troszkę też brak danych, ale z pewnych tam już dokumentów, które ja tam znajduję i które udaje mi się gdzieś tam odnaleźć i pokazuje to taki obraz, że w zasadzie w każdej wsi była jakaś dziewczyna, która była zaprzysiężona. Znaczy, z tego co ja wiem, sama tutaj Maria Przeździecka miała pod sobą około 200 dziewcząt, tak? Podobną liczbę, myślę, 200, może 300 osób podlegało pod Eleonorę Grys, tak? Która organizowała te właśnie dziewczyny jako osiadki konspiracyjna, pielęgniarska, tak, łączniczek i tak dalej, no plus ten wywiad. Każda dziewczyna z tych sanitariuszek musiała w domu mieć jodynę, bandaże i to była jakąś taką apteczkę podręczną, gdzie...
Być gotowa.
I być gotową do, w każdym razie do działania. No, w Dobrzyjałowie tych dziewcząt, o których ja rozpoznaję, to były 4 co najmniej, tak. Każda z nich miała punkt medyczny u siebie w domu. Jedna, dwie, to wiem na pewno, bo z ich opowieści, że no, miały taką okazję, żeby kogoś rannego. Innym przypadkiem w Jedwabnym pani Wąsowska, Jadwiga też no, miała tego. No, takie zdarzenie było, kiedy u niej od 3 dni już ukrywał się ciężko ranny po wizycie w łomżyńskim szpitalu, ale z powiatu białostockiego dowódca oddziału. Na kwaterze u niej był, no, na rekonwalescencji już w tym momencie. Niestety nastąpiło aresztowanie, taka wsypa większa. Już ona się nie mogła wytłumaczyć w żaden sposób. Po prostu, jeśli znajdują u niej ciężko rannego, czy rannego z kilkoma postrzałami, tak, żołnierza, dowódca oddziału, także była aresztowana. I wszystkie to, większość, sporo z tych dziewczyn było aresztowanych i Maria Przeździecka była aresztowana, przeszła ciężkie śledztwo. Jadwiga to Wąsowska była aresztowana, Eleonora Reniewicka była aresztowana. Wszystkie przeszły ciężkie śledztwa, ciężkie tortury.
Nie było taryfy ulgowej ze strony UB, że to kobiety.
Nie było. No to są straszne opowieści o tym, co te dziewczyny spotykało, kiedy trafiały w ręce UB.
No i była dodatkowa presja, czyli kobiety, które miały dzieci, tak? One były szantażowane ich krzywdą.
Te dziewczyny w większości były to młode osoby, które jeszcze nie były zamężne. Jeden przykład, który tu podam, Gołębiewska, to była córka młynarza z Dobrzyjałowa, tak? Ona w 1947 ujawniła się z tego wszystkiego i w 50 roku z mężem, on skończyła kurs nauczycielski tutaj w Łomży i w 50 roku w Lubutyniu, to już jest powiat Ostrów Mazowiecki, z mężem, byłym makowcem, byli nauczycielami w szkole. I ona była w zawężonej ciąży, w siódmym miesiącu została z mężem aresztowana, chodziło bardziej o jej męża i rozdzielono ich i po to chyba, żeby wywrzeć presję na mężę, ją taką właśnie w zaawansowanej ciąży, no nie, też poddano i tu w Łomży ciężkiemu śledztwu, ona wylądowała w szpitalu tutaj w Łomży, później po tym wstępnym śledztwie ciężkim do Białegostoku i tam no, urodziła dziewczynkę, gdzie nikt jej w tym nie pomagał. No i na przykład taki opis bardzo drastyczny, kiedy ona, no nie ma nic, nie ma pokarmu, nie ma żadnych ubrań, nie ma żadnej wyprawki, nie ma po prostu nic. Tak, stoi, więc tam więźniarki, to jest taki dopis, jak więźniarki pomagają jej tam no coś ze swojego ubrania na pieluszki przeznaczają, jakieś, no cokolwiek próbują, tak. Problem, ona nie ma pokarmu, tak, bo jest tak zmaltretowana, więc te dziewczyny, te, które gotowały tym strażnikom więziennym w Białymstoku więzieniu jakieś obiady, to kradły dosłownie pół litra, litr mleka dziennie. Jakoś to dziecko, no cudem uratowano, tak? Ta dziewczynka przeżyła, ale to było no, bardzo drastyczny opis i to już był rok 50, 51.
Spotykałeś się też z tymi kobietami, o których tej pamięci takiej zbiorowej u nas jest mało. Ta pamięć kobieca dotycząca wojny partyzantki jest inna niż męska?
No tak, no faceci na pewno mają więcej do powiedzenia niż akcji bojowych. Jeśli nawet w czymś nie do końca brali udział, to czasem tam ktoś mógł dopowiedzieć więcej. Więcej, co by tam w czymś brał udział, w czymś słyszał, ale tam jak ktoś, no to czasem tak bywało. Chociaż tych, których poznałem w większości jednak faktycznie byli żołnierzami takimi, którzy są na zdjęciach w albumach, tak. Dziewcząt, one jakby nie brały udziału w tego typu takich spektakularnych akcjach, tak. W związku z tym te ich opowieści są na pewno inne. Najczęściej ograniczają się na przykład do tego, co przeszły w śledztwie. Te, które były aresztowane, z nimi rozmawiałem, to na tym się skupiał. Chociaż nikt z tych ludzi, tych weteranów, czy kobiet, czy mężczyzn w zasadzie nie chciał opowiadać o tym, co doświadczył. To jest tak traumatyczne przeżycie. No to jest niezbicie, to jest torturowanie czasem tygodniowe. Maria Przedziecka 4 miesiące była w śledztwie. To jest pobicie ze skutkiem ciężkim, bardzo ciężkim, na kilka dni do celi, dojście do siebie jakieś tam i na te bobite ciało kolejne tortury znowu. To są straszne rzeczy. O tym się, to nie jest w zasadzie, nie, to jest do tej pory jakbyś tak nieopisane, nieopowiedziane, co spotkało tą ziemię, co spotkało ludzi na ziemi łomżyńskiej. I to tysiące osób aresztowanych i mężczyzn, kobiet, co oni przeszli. Do kobiet wracając, no w związku z tym, że nie były to spektakularne opowieści o jakichś wielkich działaniach bojowych, w związku z tym to takie spokojniejsze opowieści, tak, że no, ryzykowały, coś przeniosły, kogoś opatrzyły, a później aresztowane były, torturowane tak jak mężczyźni, tak jakby próba wyciągnięcia od nich. To takim chyba świetlanym przykładem dla mnie osobiście jest właśnie Maria Przeździecka, która 4 miesiące w śledztwie i ja jej protokoły czytałem. W zasadzie nikogo nie wydała. Z tych 200 dziewczyn nikogo nie wydała. Ja wiem, co ją spotkało. Ona na koniec już miała chyba stany katatoniczne, takie dosłownie psychicznie, to chyba już tam nie wytrzymała i już bicie to jest jedno, a drugie, że wylądowała chyba w Choraszczy w szpitalu psychiatrycznym po 2 tygodniach. No wyszła stąd jakoś do siebie, doszła psychicznie też, ale to było na tym etapie, tak. Przeżyła to śledztwo, ale no i chyba po tym już jej odpuszczono, tak, ale oczywiście mówiła tam, że kogoś tam patrzyła, ktoś do kogoś przyprowadził, ale on tylko pseudonim potrafi podać, a co to za pseudonim, to ona nie wie. No oczywiście, że wiedziała, tak, o dziewczynach. W zasadzie to jestem tylko sama, to taka bardziej na papierze funkcja, bo to w komendzie ktoś podał, że w komendzie powiatu tą pomocniczą służbę kobiet to ta prowadzi. No torturowany, jakiś bity, tak, człowiek, który wiedział. No ona się tego, tak, no taka funkcja, no tak, pełniłam, ale to taka w zasadzie to sama byłam tylko, tak, no. Naprawdę dziesiątki, setki dziewcząt ratowała w ten sposób.
O dziewczynach niezłomnych rozmawialiśmy w naszej dzisiejszej audycji. Moim i Państwa gościem był Dariusz Sernicki, badacz historii, szczególnie tej w wymiarze lokalnym i szczególnie dotyczącej podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Niepokorne. Siła inspiracji. Cykliczna audycja radiowa. Partnerem cyklu audycji radiowych jest Fundacja Totalizatora Sportowego.